Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest generał Marek Dukaczewski, były szef Wojskowych Służb Informacyjnych. Dzień dobry, panie generale. Spośród licznych pana funkcji ten tylko wymienię, bo ta funkcja dotyczy tej sprawy, o której będziemy teraz rozmawiać, a mówi o niej chyba cała Polska, takie mam wrażenie. Sędzia Tomasz Szmyt jest agentem, czy tylko człowiekiem, który ucieka przed spodziewaną odpowiedzialnością przed prawem?
Zobaczymy. Dlatego, że...
Ale na pańskie wyczucie, na pański nos.
Powiedziałbym, że tak.
Na jakiej podstawie?
Dlatego, że od roku 2014, od aneksji Krymu, kiedy Rosjanie weszli do Doniecka i do Ługańska, kiedy zajęli Krym, zorientowali się, że problemem dla nich niezwykle istotnym jest jednolite i spójne stanowisko Unii Europejskiej i NATO w sprawie sankcji. Oni te sankcje po 2014 roku bardzo odczuli.
Ale jak to ma się do Tomasza Szmyta?
Teraz o tym powiem. W związku z tym poszły ogromne pieniądze, liczone w dziesiątkach milionów dolarów, do krajów Europy Zachodniej. Francja, Włochy, no mamy Salvini, Le Pen, finansowanie prorosyjskich organizacji, prorosyjskich polityków. Mamy również Węgry blisko.
Ale Tomasz Szmyt nie był politykiem, panie generale.
Nie, ale również Rosjanie rozważali warianty nie tylko pozyskania polityków w przypadku, kiedy trzeba będzie głosować nad wprowadzaniem sankcji, ale równolegle prowadzili działania mające na celu stworzenie sytuacji chaosu w krajach, które mogą stanowić dla Rosji zagrożenie, jeżeli chodzi o głosowanie.
Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wprowadza chaos w Polsce?
Jeszcze nie. Ale dojdziemy do tego, jak Rosjanie myślą. To, co my popularnie określamy wojnami hybrydowymi, to składa się na to wiele elementów, w tym między innymi oddziaływania informacyjne. Rosjanie są na etapie prowadzenia wojen behawioralnych, czyli działań, które zmuszają grupy społeczne, czy zachęcają grupy społeczne do określonego postępowania. I te grupy społeczne nie muszą być wcale, nie muszą reprezentować jednego zawodu czy jakiejś grupy zawodów, ale mogą mieć wspólne zainteresowania, są w jakiś sposób z sobą powiązane.
Mówiąc prosto, Tomasz Szmyt był agentem wpływu?
Nie. Agent wpływu to jest zupełnie inna kategoria. Tylko również na terenie Polski, o czym teraz się dowiadujemy, z informacji między innymi z Europy Zachodniej, z Niemiec, że Rosjanie rozpoczęli kolejny etap tych działań, polegający na pozyskiwaniu ludzi, którzy mogliby podejmować działania o charakterze sabotażowym, tworzyć pewnego rodzaju bojówki, które będą na terenie krajów Unii Europejskiej działać w interesie Rosji. Mieliśmy przypadek zatrzymania 9 Białorusinów, którzy
parę miesięcy temu, tak jest, przez agencję
oznakowywali pociągi jadące przez Ukrainę, pociągi z transportami wojskowymi. W związku z tym nie mogliśmy wykluczyć tego, że w tych grupach będą również Polacy.
Ale to wiąże pan przypadek Tomasza Szmyta z takimi grupami dywersyjnymi?
Czy według pana wiedzy, panie redaktorze, pan Tomasz Szmyt był kibicem?
Tego nie wiem.
No właśnie.
Ale myślę,
mam nadzieję, że ten wątek będzie badany. Po prostu mówię o tym, że są pewne grupy, poprzez które można oddziaływać i poprzez które można tworzyć w kraju chaos i tym chaosem zarządzać. To jest też jeden z elementów działań służb rosyjskich.
Panie generale, chciałem się skupić na tym konkretnym przypadku. Czy ten sposób ucieczki Tomasza Szmyta, on wskazuje na to, że właśnie był prowadzony przez kogoś, jak to był oficerem służb specjalnych?
Według mojej oceny to jest typowa eksfiltracja.
Czyli?
Czyli przerzucenie człowieka, który był w jakiś sposób przydatny dla służb rosyjskich i białoruskich, no bo to jest prawie jedność. I ten człowiek zostaje w tej chwili w sytuacji postawiony takiej, że fakt jego współpracy może być ujawniony. Jeżeli tak, to trzeba go eksfiltrować.
Ale po czym pan poznaje te typowe elementy?
Dlatego, że sposób, w jaki zostaje ewakuowany z Polski, jest w czasie urlopu, jest w sytuacji takiej, że może jeszcze się zorganizować. Jego sytuacja osobista jest no taka dla niego bardzo niekorzystna, jak również sytuacja finansowa, bo z informacji medialnych wynika, że ma jakieś tam zadłużenie. Jeżeli wcześniej był wykorzystywany przez te służby i wiadomo, że przy obecnym układzie politycznym ta jego kariera będzie raczej schyłkowa, w związku z tym, a może znaleźć się w centrum uwagi i może będzie przez jego fakt jego zatrzymania wykazać, że jednak obecni byli przedstawiciele służb rosyjskich poprzez swoich agentów, również w strukturach władzy sądowniczej, to byłoby coś, czego Rosjanie nie chcieliby ujawnić.
Czyli zabrano go dlatego, że co, że istniało niebezpieczeństwo wykrycia sprawy, pańskim zdaniem?
Według mojej oceny istniała możliwość taka, że fakt jego współpracy ze służbami rosyjskimi i białoruskimi zostanie ujawniony.
A skąd w takim razie, no nie mówię sam Tomasz Szmyt, ale ci, którzy nim kierowali tutaj, mogli o tym wiedzieć?
No ci, którzy nim kierowali, wiedzieli o tym, że on jest z nimi związany.
Nie, to prawda, ale skąd mogli wiedzieć, że ta sprawa zostanie wykryta?
Widocznie mieli informacje, być może z innych źródeł. Mam pewne swoje przemyślenia na ten temat, ale za mało, żeby się nimi podzielić, że w krótkim czasie te postępowania, które są prowadzone w różnych innych sprawach, mogłyby wskazać Tomasza Szmyta jako człowieka, który jest źródłem dla służb rosyjskich i białoruskich.
Jeżeli pan mówi o klasycznej eksfiltracji, czyli wyprowadzeniu, rozumiem, agenta z niebezpiecznego dla niego terytorium, to rozumiem, że do takiej operacji potrzeba ludzi i potrzeba czasu. To jest skomplikowana operacja z punktu widzenia służb specjalnych?
Znaczy jest to skomplikowana operacja, ale ze względu na elementy logistyczne, dlatego że każda służba szanująca się przygotowuje tego typu warianty wyprowadzenia ludzi szczególnie cennych dla siebie z kraju, w którym te osoby działały. W związku z tym wcześniej tego typu krok po kroku operacje przygotowuje się, kiedy przychodzi moment, kiedy trzeba człowieka wyprowadzić z kraju, ewakuować, eksfiltrować, uruchamiana jest cała procedura.
To panie generale, o czym to świadczy, jeżeli skomplikowaną operację na terenie Polski przeprowadzają białoruskie albo rosyjskie służby?
Dokładnie do tego, o czym pan mówi, panie redaktorze. Mówiliśmy o tym, kiedy mówiłem szeroko o tych działaniach, które robią Rosjanie. Od 2014 roku. Prowadzą działania informacyjne i dezinformacyjne w Polsce. Pozyskują również polskich działaczy, polityków dla swoich potrzeb, świadomie lub nieświadomie działających. To świadczy o tym, i tutaj zmierzam do odpowiedzi na pana pytanie, że niewykluczone, że jest więcej osób, które jest powiązanych ze służbami rosyjskimi i białoruskimi. I tu mamy rzeczywiście problem.
Generał Marek Dukaczewski, były szef Wojskowych Służb Informacyjnych, jest gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM. Dziękujemy słuchaczom radia. Zapraszamy do naszego radia internetowego, do RMF24, do naszych mediów społecznościowych. Rzecz jasna. Panie generale, do czego wykorzystają Białorusini albo Rosjanie Szmyta? Jak długo będzie im potrzebny?
No, propagandowo już go wykorzystują teraz na
tak
gorąco.
Tak jest, już się pojawia w mediach białoruskich i rosyjskich.
No i oczywiście będzie to taki element, że no, Polska jest krajem źle zarządzanym, mało wiarygodnym. Rzeczywiście większość społeczeństwa polskiego nie chce być w Unii Europejskiej ani w NATO. Tego typu teksty będą powielane.
Długo im będzie potrzebny?
No, sądzę, że on już był wyeksploatowany, jeżeli chodzi o to, co mógł robić, kiedy pracował jeszcze w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Natomiast, no, czy długo będzie potrzebny, trudno powiedzieć.
A co się robi potem z takim człowiekiem?
No albo tak jak piątka z Oxford, z Cambridge, agentów brytyjskich, którzy działali na rzecz jeszcze Związku Radzieckiego. No część z nich dożyła swoich lat w Związku Radzieckim. No część w sposób naturalny została gdzieś tam wyeliminowana.
Panie generale, sędzia Szmyt zajmował się w sądzie administracyjnym sprawami, między innymi sprawami funkcjonariuszy różnych służb, którym odmawiano dostępu do informacji niejawnych. To były oczywiście decyzje administracyjne, ale przez to miał też dostęp do, powiedzmy, ankiet tych funkcjonariuszy, którzy składali wnioski o dostęp do informacji niejawnych. To jest ważne źródło informacji dla służb?
Może przybliżmy naszym słuchaczom cały problem. Otóż ustawa o ochronie informacji niejawnych daje prawo dopuszczenia osób do informacji niejawnych od klauzuli poufne, poprzez tajne i ściśle tajne, po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego. To postępowanie sprawdzające, które wiąże się między innymi z wypełnieniem ankiety liczącej 27 stron bardzo szczegółowych pytań, sprawdzaniem, jakie jest prowadzone przez służby specjalne, wiarygodności każdego zapisu, który w tej ankiecie został przez delikwenta zaznaczony. I to postępowanie może zakończyć się albo przyznaniem poświadczenia bezpieczeństwa osobowego do danej klauzuli, albo zawieszeniem postępowania z różnych powodów zdrowotnych.
Albo dostaje dostęp do tajemnicy, albo nie jednym
słowem. Lub nie dostaje, tak zwana odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego. Jeżeli jest odmowa, to zgodnie z prawem osoba, która czuje się pokrzywdzona taką decyzją, ma prawo odwołać się w pierwszej kolejności do premiera, w przypadku, jeżeli jest to dostęp do informacji tajnych i ściśle tajnych. W przypadku negatywnego stanowiska premiera ma prawo odwołać się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. To jest sąd, który zajmuje się tego typu sprawami.
Gdzie pracował Tomasz Szmyt?
I teraz, kiedy działała jeszcze pierwsza ustawa o ochronie informacji niejawnych z końca lat 90., procedura sądowa polegała na sprawdzeniu poprawności wypełniania wszystkich tych kroków, które wynikają z ustawy. Czy delikwent złożył ankietę, czy wszystko było wypełnione, czy jeżeli powstały wątpliwości, przeprowadzono z nim rozmowę, czy dano mu szansę wyjaśnienia. Jeżeli tego nie było, to sąd może zwrócić sprawę do ponownego rozpatrzenia. Ale oczywiście sąd, szanujemy wymiar sprawiedliwości, powinien mieć wiedzę o tym, co w tych dokumentach jest.
Czyli miał dostęp do ankiet.
Mało tego, do ankiet, ale również do dokumentów postępowania. I teraz wyobraźmy sobie sytuację następującą. Że mamy osobę, która ubiega się o dostęp do informacji ściśle tajnych i w trakcie procesu sprawdzającego okazuje się, że ta osoba posiada kontakt z obywatelem czy z przedstawicielem służby kraju nam nieprzyjaznego. No tu akurat mielibyśmy te kraje najbliższe nam, czyli Białoruś i Rosja. Być może są dane tego człowieka, że z tym człowiekiem się kontaktował, ale faktu tego nigdy w żadnym wykazie swoich kontaktów nie podał. W związku z tym służby nabrały wątpliwości.
I odrzucają jego podanie.
Oczywiście sąd może zapytać funkcjonariusza, ale dlaczego nie zapytaliście o to tego pana? No nie możemy go zapytać, bo wtedy on wie, że ten pan, z którym się kontaktował, jest w naszym zainteresowaniu. Czyli jeżeli sędzia ma tego typu przypadek, że ma człowieka, któremu nie wydano poświadczenia bezpieczeństwa, dlatego że kontaktował się z kimś, kto jest podejrzany o współpracę ze służbami rosyjskimi czy białoruskimi, no to jeżeli przekaże taką informację...
Panie generale, ale zmierzając prosto do celu, rozumiem, że sędzia Szmyt mógł mieć dostęp do danych wrażliwych czy bardzo wrażliwych.
Znaczy tak, z punktu widzenia ochrony danych osobowych tak, dlatego że tam mamy dane o zdrowiu psychicznym, o alkoholu, bardzo wiele danych. I z punktu widzenia ustawy o ochronie informacji niejawnych tak, jak najbardziej.
Dobrze, to w takim razie czy sędziowie generalnie mają dostęp do zbyt wielu tajemnic, nie będąc badani na przykład przez ABW, ani przez służby kontrwywiadu wojskowego także?
Ustawa dopuszcza, jest określona grupa osób, która jest nie podlega postępowaniu sprawdzającemu, chyba że ma mieć dostęp do informacji międzynarodowych.
A czy sędziowie podlegają?
Tak, sędziowie nie podlegają.
Nie podlegają systemowi. Czyli każdy sędzia może mieć dostęp do informacji również związanych ze służbami specjalnymi.
Jeżeli zostanie wytypowany do tego typu działań.
I pan będąc szefem wojskowych WSI, pan też nie sprawdzał wojskowych sędziów, rozumiem?
Nie mamy prawa. No, musimy się wzajemnie szanować. Mamy układ władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej i tutaj w ramach tej władzy jest to wszystko podzielone.
Czy z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa służb to jest dobry układ, pańskim zdaniem?
Znaczy na pewno wszystkie osoby, które mają dostęp do informacji niejawnych, powinny być objęte osłoną i ochroną kontrwywiadowczą.
A czy uważa pan, że to, że sędzia Szmyt miał dostęp do takich danych, czy do takich ważnych, wrażliwych danych, to jest katastrofa dla polskich służb specjalnych?
Pod warunkiem, że sprzedał te informacje Rosji albo Białorusi.
No ale zakładamy, że tam
zakładamy,
jest.
Zakładamy, że sprzedał.
No
tak, czyli jeżeli przekazał dane, jak to określiliśmy, wrażliwe osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa, te osoby mogą być sfrustrowane z tego powodu, i te osoby są łatwym celem dla obcych służb, to rzeczywiście jest bardzo niebezpieczne, bo do tych osób obce służby mogą podejść i powiedzieć, słuchaj, nie dali ci, chodź z nami.
Jak pan myśli, ile osób może to obejmować?
Trudno powiedzieć. No w tej chwili, jak rozumiem, Agencja Bezpieczeństwa wewnętrznego analizuje, z jakiego typu dokumentami, jakich osób miał do czynienia sędzia Tomasz Schmidt.
Dlaczego Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy w ogóle polskie służby nie znalazły, czy nie wytypowały chociażby Tomasza Schmidta, że może być niebezpiecznym człowiekiem dla funkcjonowania państwa?
No widocznie nie było żadnej podstawy.
A to dobrze świadczy o polskich służbach?
Nie. W ocenie służb być może nie było podstawy, ale pamiętajmy, że w okresie ostatnich 8 lat służby specjalne nie koncentrowały się na tym, co powinny robić i co wynikało z ustawy, tylko koncentrowały się na prowadzeniu działań przeciwko opozycji.
A pańskim zdaniem sędzia Schmidt działał długo jako przedstawiciel, nie wiemy tego, czy przedstawiciel, czy agent, czy trudno powiedzieć.
Nie potrafię powiedzieć. Jeżeli sędzia Schmidt znalazł się w sytuacji dla siebie kompromitującej, albo z jakichś innych powodów znalazł się w zainteresowaniu służb i był podatny na werbunek, to może być to kilka lat.
Uważa pan, że ktoś taki to ma agenta prowadzącego tutaj na terenie Polski? Czy już takich rzeczy się nie robi?
Nie, ale bo to nie bardzo rozumiem.
Ktoś taki jak Tomasz Schmidt na przykład.
Tak, to on... nie agenta prowadzącego, tylko oficera prowadzącego.
Oficera prowadzącego.
Tak, tak, może mieć oficera prowadzącego, ale ten oficer prowadzący nie musi być obcokrajowcem. Może być to inny agent, czyli obywatel naszego kraju, który został przez służby zwerbowany i prowadzi takie źródło, jakim jest na przykład sędzia.
Czyli co uważa pan, że...
Wracamy do punktu A, panie redaktorze.
Tak jest, czyli to
ile osób, zostało potencjalnie zwerbowanych w administracji państwowej, w różnego rodzaju instytucjach centralnych, ponieważ o tym mówimy od wielu lat.
Generał Pytel, były szef kontrwywiadu wojskowego, mówi tak, na naszej antenie nie ma pytania, czy mamy rosyjskich kretów w polskich służbach.
Tak.
Tylko ilu jest jak umocowanych. Też by pan tak powiedział?
No nie wykluczałbym takiego wariantu, że tacy ludzie w polskich służbach mogą być, tym bardziej, że nasze służby nie działały w interesie państwa. One działały w interesie jednej partii. I tego typu służby są bardzo łatwe do rozpracowania.
No dobrze, ale panie generale, jak teraz pan sobie wyobraża naprawę takich służb na przykład?
No, musi być zrobiony bardzo rzetelny audyt i osoby, co do których nie ma zaufania, nie mogą dalej pełnić służby.
Panie generale, czy to jest tak, że my czasami mówiąc o służbach, często wpadamy w takie trochę myślenie spiskowe. Nam się wydaje, że służby wiedzą wszystko, że generalnie panuje taka opinia o wszechwiedzy i wszechmocy służb.
Czy nie, to nie jest prawda. Natomiast służby mają za zadanie pozyskiwać informacje wyprzedzające, zarówno wywiad, jak i kontrwywiad. Mają obowiązek zweryfikować te informacje i przekazać je decydentom politycznym.
To jeżeli jest tak, jak pan mówi, czyli mają informacje zbierać, mają obowiązek zbierać informacje i je przekazywać decydentom, to być może zbierały te informacje.
To będzie też wyjaśniane. I teraz się pojawi kolejny problem. Czy na przykład Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Agencja Wywiadu czy Służba Wywiadu Wojskowego zdobywały informacje ważne dla bezpieczeństwa państwa, które powinny być wykorzystane, przekazały je decydentom politycznym, a te informacje nie zostały wykorzystane. Mamy kazus fuzji Lotosu i Orlenu. Mamy kazus informacji ABW z okresu poprzedniego, że człowiek, który wszedł w posiadanie 1,6 mld złotych przekazanych przez Orlen, ma powiązania z organizacjami terrorystycznymi.
Czyli zakłada pan, że rozumiem, że takie informacje na przykład o sędzim Schmidcie mogły funkcjonować w służbach specjalnych, zostały nawet przekazane, tylko nikt z tym niczego nie zrobił, tak?
Panie redaktorze,
dobrze
pana
zrozumiałem?
Tak, tego nie wykluczam. I w związku z tym to budzi mój jeszcze większy niepokój.
Panie generale, pan mówi o tym, że Schmidt mógł być agentem, mógł być wykorzystywany, a nie bierze pan pod uwagę tego, że to po prostu mógł być człowiek, który przyszedł do rosyjskich czy białoruskich służb z ofertą, wiem tyle, a tyle i posłuchajcie, zróbcie z tym, co chcecie?
No jest ta kategoria oferentów. Rzeczywiście tu, jeżeli chodzi o służby rosyjskie i białoruskie, to oni mają ten obszar bardzo dobrze rozpracowany. To znaczy wiedzą, jak postępować z oferentami, wiedzą, jak ich wykorzystać i potrafią zbadać ich wiarygodność. Takiego wariantu również nie wykluczam, ale pytanie jest takie, a gdzie były nasze służby? Bo wszystkie kontakty tego typu z przedstawicielami obcych służb, lub obcymi placówkami, bez względu na to, czy to się odbywa w placówce oficjalnej, czy w jakikolwiek inny sposób, są monitorowane, powinny być monitorowane przez nasze służby.
Panie generale, czy ta sprawa może się położyć jakimś cieniem na funkcjonowanie ABW czy polskich służb specjalnych w ogóle w strukturach NATO, czy uważa pan, że to nie jest aż tak poważna sprawa?
Wie pan co, dotknął pan niezwykle poważnego tematu, który przewija się już od wielu lat. W zasadzie od czasu likwidacji wojskowych służb informacyjnych, kiedy w NATO odebrano to bardzo źle, sposoby działania, jakie by zostały wtedy podjęte, traktowane jako kompletną amatorszczyznę. Jak pan zapewne doskonale wie, żadna ze spraw, które zostały wtedy podniesione, nie zakończyła się żadnym wyrokiem skazującym, ale zdekonspirowano źródła, zdekonspirowano metody pracy, zdekonspirowano ogromne zasoby operacyjne, jakie służby wojskowe miały i również przekazaliśmy sygnał do naszych sojuszników z NATO i z Unii Europejskiej. Słuchajcie, nie możecie mieć zaufania do naszych służb, skoro my możemy to w dowolnym momencie wywalić i zrobić z tego jakiś raport.
Ale to nie odpowiedział pan na pytanie.
Czy... Teraz odpowiadam na pana pytanie. Tak, to może obniżyć i tak już niewysokie zaufanie do naszych służb.
Pan powiedział, że ogromne pieniądze zostały przekazane przez rosyjskie i białoruskie służby na rozbudowę agentury. To zazwyczaj robi się w sytuacji wtedy, służby działają na zlecenie państwa. Wtedy, kiedy państwo przygotowuje się do jakiegoś ważnego kroku.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. Panie redaktorze, nie jest tajemnicą, że na zamkniętym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, o ile pamiętam, w 2013 roku, prezydent Putin jednoznacznie określił, że cała część Ukrainy od Kijowa do Odessy, na wschód od Kijowa do Odessy, jest częścią rosyjską. Natomiast te działania, które podejmuje, wskazuje na to, że on całą Ukrainę zamierza przejąć. A więc już wtedy było wiadomym, że Rosjanie nie zatrzymają się na Krymie, ale te pieniądze, które poszły na tworzenie agentury, budowanie przyczółków w Europie Zachodniej po to, żeby pewne działania organizacji międzynarodowych Unii Europejskiej, NATO blokować, bo my wszędzie mamy konsensus. Wszyscy się muszą zgodzić. A wystarczy, że Orban podniesie rękę, jestem przeciw sankcjom, sankcji nie mamy. O to chodziło. Chodziło o to, żeby pozyskać sojuszników w krajach Europy Zachodniej. W jakiej części to się udało? Teraz będziemy to rozliczać. Czy w Polsce się udało? Tak, jestem przekonany, że w Polsce też się udało.
Panie generale, zgoda. Tylko jedna rzecz mi tutaj nie pasuje. Ciągle pamiętam też pańską biografię. Pamiętam to, że pan też pracował dla PRL-owskich służb przecież.
Tak.
I teraz mówi pan takie rzeczy o zagrożeniu ze strony Rosji.
Tak, dlatego że ja byłem w Związku Radzieckim przez 2 miesiące. Poznałem ich metody pracy, poznałem ich warsztat. Mam kolegów, którzy byli szkoleni tam dłużej i wiedza tych moich kolegów była absolutnie rewelacyjna dla naszych sojuszników. A jeżeli chodzi o te wątpliwości, kiedy zaczęliśmy nasze kontakty z krajami natowskimi na początku lat 90. przy różnych wspólnych operacjach, nie mówię o operacji wyprowadzenia zakładników amerykańskich z Iraku, bo to był ogromny sukces, polska służba tego się podjęła. Natomiast nie było z ich strony żadnych wątpliwości, że ludzie, którzy byli kiedyś szkoleni w Związku Radzieckim, mogą stanowić dla nich jakiekolwiek zagrożenie. Oni patrzyli na to inaczej. Wy macie wiedzę absolutnie unikalną, której my nie mamy.
Dlatego, że pan tam był i pan to wie, dlatego pan dzisiaj ostrzega?
Ostrzegam, bo wiem, że metody pracy Rosjan nie zmieniły się. Natomiast ostrzegam też dlatego, że w materiałach, które miałem okazję przeglądać, widzę, że Rosjanie niezwykle twórczo rozwijają pewne działania, które podejmowane były przez kraje natowskie, między innymi tak zwane rejony, które to zrobili na Krymie, rejony tak zwane o antydostępowości, że są w stanie elektronicznie przykryć jakiś rejon, że nikt tam nie wejdzie. To jest raz. Druga sprawa, wprowadzili efektywnie tak zwaną szarą strefę, czyli obszary, gdzie może dochodzić do konfliktów pomiędzy mocarstwami i zarządzają chaosem. I trzecia sprawa, że przyjęli w ramach działań hybrydowych rozwiązania, które pozwalają im na wprowadzanie w danym kraju chaosu i zapanowywanie nad tym chaosem, a więc mamy tak zwane wojny behawioralne, o których mówiłem na początku.
Generał Marek Dukaczewski, były szef Wojskowych Służb Informacyjnych, był gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM. Bardzo dziękujemy, panie generale.
Dziękuję bardzo.